Gdybyś pojechał do jakiegoś odległego kraju, gdzie chrześcijaństwo jest nieznane, i ktoś z miejscowych poprosiłby cię, żebyś powiedział coś na temat swojej wiary, na temat chrześcijaństwa, na temat Boga chrześcijan, to od czego byś zaczął? O czym byś powiedział? Co starałbyś się przekazać? Nie jest to łatwe zadanie. Tak, nie jest to łatwe zadanie. Otóż w podobnej sytuacji znalazł się apostoł Paweł. Przybył on do Aten i w pewnym momencie został zaproszony do tego, aby publicznie na Areopagu, w miejscu, w którym zgromadzili się urzędnicy miasta, żeby na Areopagu powiedział coś więcej na temat religii, nauki, którą głosi. I Paweł to zrobił. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym, abyśmy spojrzeli oczami Pawła na Ateny, na miasto, do którego przybył. W wersecie 16 Łukasz napisał, że widok miasta pogrążonego w bałwochwalstwie wprawił go w stan duchowego wzburzenia. To, co Paweł zobaczył w Atenach, wprawiło go w stan duchowego wzburzenia. Ateny były miastem pogrążonym w bałwochwalstwie. Ale co to znaczy? Czym jest bałwochwalstwo? Gdybyśmy dosłownie przetłumaczyli ten werset, 16, to tam nie ma słowa bałwochwalstwo. Dosłownie byśmy przetłumaczyli, że miasto było pełne bożków, bałwanów. I Wikipedia podaje taką definicję bałwana. Bałwan, słowo wspólne wszystkim językom słowiańskim, określające posąg bóstwa obdarzony czcią, idola. Tak, bo inaczej bałwochwalstwo określa się idolatrią. Chwalenie bałwana daje nam bałwochwalstwo. Co to znaczy, że miasto było pogrążone w bałwochwalstwie? Tak. Dobrze jest mieć pewien obraz tego, jak wyglądały Ateny. W kolejnym wersecie, w 17, czytamy o tym, że Paweł rozmawiał z ludźmi między innymi na rynku, na agorze ateńskiej. Jak wyglądała taka agora w czasach Pawła? Co można było zobaczyć na rynku? A wiadomo, że tam rynek, no to różne rzeczy się odbywały, nie tylko rozmowy, ale też i handel. Więc możemy zobaczyć, jak wyglądała ateńska agora w czasach apostoła Pawła. Więc tutaj główna droga szła, ale tutaj mamy posąg Trytona. Tryton Bóg, za chwilę to pokażę. Więc mamy tutaj różne świątynie. Różne świątynie, różne, tutaj jest ołtarz poświęcony 12 bogom, tutaj jest stoła Zeusa, czyli taki zadaszony budynek z kolumnami poświęcony Zeusowi, więc generalnie te wszystkie, jeśli nie wszystkie, to większość tych budynków ma charakter religijny. To są różne świątynie, miejsca, gdzie po prostu można, miejsca poświęcone różnym bogom, albo z rzeczą związanym z różnymi bóstwami. Więc tak wyglądała agora. Więc mamy na przykład świątynię Aresa. Tak? Ares, czyli bóg wojny, bóg okrucieństwa i zniszczenia. Tak? Mamy świątynię, kogo jeszcze? Hefajstosa. Gdzie tutaj jest ten Hefajstos? Tutaj gdzieś na dole. Nie widzę. Tu jest świątynia Hefajstosa, tak? Świątynia, kim był Hefajstos? Bóg ognia, kowali i złotników. Oczywiście Ateny, jak sama nazwa wskazuje, były miastem dedykowanym Atenie, gdzie Atena była głównym bóstwem, a Atena była boginią sztuki, mądrości i sprawiedliwej wojny. Więc było bóstwo niesprawiedliwej wojny, okrucieństwa i było bóstwo sprawiedliwej wojny, mądrości i sztuki. I na tej agorze były właśnie ołtarze czy posągi różnych bóstw, więc prawdopodobnie były też różne obrazy przedstawiające te bóstwa w scenach z pism Homera, bo to Iliada, Homera i Odyseja to były główne dzieła, czy główna, można powiedzieć, Biblia Ateńczyków. I jeśli popatrzymy na te różne bóstwa, tak, mamy tutaj rzeźbę, posąg Ateny z Aten. Oczywiście to nie jest oryginał, to jest tylko kopia, ale taka wersja stała na ateńskim Partenonie, czyli świątyni, głównej świątyni Ateny w Atenach. Oczywiście widzimy już trochę zużyty posąg, bo trzeba sobie dodać do tego różne kolory, złoto, srebro, bo to było na bogato. Ale generalnie, jeśli popatrzymy na te bóstwa, to one są przedstawione jako ludzie, tak? Jako ludzie, ale też te bóstwa były przedstawiane w inny sposób. To jest właśnie Triton, czyli góra, od pasa w górę to jest człowiek, a od pasa w dół no to ma ogon rybi albo też taki zawinięty, więc jako pół człowiek, pół zwierzę. Więc możemy też właśnie sobie wyobrazić, że te różne rzeźby były naprawdę bogato zdobione, bo przecież to były bóstwa, więc nie można było biednie tego przedstawiać. Były one pełne złota, srebra. Te świątynie, one też były okazałe, też były pełne przepychu. Ale Agora nie była jedynym miejscem w Atenach, gdzie znajdowały się świątynie. Kolejne świątynie znajdowały się na ateńskim Akropolu, czyli na wzgórzu wznoszącym się ponad miastem. I widać tam cały zespół różnych świątyń. No, można powiedzieć, jeden wielki kompleks świątynny. Świątynia Nike, Apteros, Partenon, czyli świątynia Ateny, Erechtheion, posąg Ateny, Promachos, Propylei, to wszystko są różne świątynie różnym bóstwom dedykowane. Oczywiście do tego trzeba dodać jeszcze różne ołtarze w mieście. To nie możemy zakładać, że tylko Agora i Akropol to miejsca, gdzie stawiano świątynie czy stawiano ołtarze. Prawdopodobnie te różne ołtarze były rozsiane po całym mieście. Te różne świątynie też były w innych częściach miasta, więc no, było tego sporo. A jeśli weźmiemy pod uwagę ilość tych świątyń, ilość tych posągów, ilość tych ołtarzy, to musimy do tego dodać cały ten system kapłański, który musiał to wszystko obsługiwać. Cały system sprawowania kultu, no bo przecież były różne bóstwa, różne święta, więc były różne świątynie, ktoś te świątynie musiał sprzątać, ktoś te świątynie musiał zaopatrywać i tak dalej, więc ktoś w tych świątyniach musiał służyć, więc byli kapłani, były kapłanki, oni mieli swoje stroje, więc no, był cały system, który funkcjonował i do tego jeszcze musimy dodać cały biznes, który się kręcił wokół te tematów religijnych, czyli cały system produkowania różnych dewocjonaliów. No bo tak to funkcjonowało. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to wszystko, ilość tego, to naprawdę było to bardzo intensywne religijne doświadczenie, można powiedzieć. Jeżeli mamy tyle różnych bóstw, tyle świątyń, tyle ołtarzy, całe systemy sprawowania kultu i powiązany z nimi handel dewocjonaliami, to intensywność tego musiała być ogromna. Dlatego Paweł w wersecie 22 stwierdził, że Ateńczycy są religijni. Że są naprawdę religijni. A nie w takim zwykłym znaczeniu tego słowa. Paweł był już w różnych miastach pogańskich. Już widział różne rzeczy. To nie było dla niego nic nowego, ale ilość tego w Atenach doprowadziła Pawła do duchowego wzburzenia. W innych pogańskich miastach takiej ilości, można powiedzieć, tych bożków, tego pogaństwa nie widział. Ten cały system religijny był tak bardzo intensywny, że duchowo wzburzyło to Pawła. Określenie pogrążone w bałwochwalstwie bardzo dosadnie oddaje klimat tego miasta. Ateny były pogrążone w oddawaniu bożkom czci. Więc spojrzeliśmy na Ateny oczami Pawła. Teraz przyjrzyjmy się temu, co Paweł powiedział Ateńczykom odnośnie Boga, którego głosi. W wersecie 23 Łukasz napisał: Przechodząc bowiem i przyglądając się waszym świętościom, czyli obiektom kultu, znalazłem również ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. To zatem, co wy czcicie, czego nie znacie, ja wam głoszę. Ateńczycy mieli tyle różnych bóstw, że trudno było je wszystkie spamiętać. Nie mogli być też pewni, że znają wszystkie bóstwa. Więc żeby się nie narazić w jakiś sposób jakiemuś bóstwu, no to postawili ołtarz nieznanemu Bogu. I Paweł zaczął właśnie w tym miejscu, czy od tego miejsca. To, co Ateńczycy czczą, a czego nie znają, to Paweł im głosi. Inaczej mówiąc, Paweł mówi im o Bogu, którego nie znają, ale jaki jest to Bóg? Co o nim można powiedzieć? Zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, to chciałbym, abyśmy zobaczyli, w jakich bogów wierzyli Ateńczycy. Ponieważ jeżeli postawili ołtarz nieznanemu Bogu, to zrobili to, mając w swojej głowie jakąś koncepcję Boga, który jest podobny do pozostałych bogów panteonu greckiego. Zatem jacy byli ich bogowie? John Mark Reynolds w swojej książce pod tytułem Ateny, kiedy Ateny spotkały Jerozolimę, napisał o bogach Ateńczyków: bogowie, włączając w to najpotężniejszego Zeusa, nie byli stwórcami, ani nie byli dobrzy. Oni sami byli potomstwem innych ciemnych bogów. Hesiod, który napisał początkowe historie w swoim dziele pod tytułem Narodziny Bogów, widział wszystko wypływające z chaosu i mroku. Sam Zeus nie był pierwszym z bogów, ani nie był ostatnim. Był jednym z wielu. Intrygi i sprzeczki bogów na górze Olimp rywalizują z tymi w najbardziej dysfunkcyjnych domach. W działaniach bogów Hezjoda nie było żadnej sprawiedliwości. Władza była wszystkim, a bogowie postępowali według własnego widzimisię, według własnych kaprysów. Gdy pożądali, to gwałcili, albo zabiegali o względy, nie było dla nich żadnej różnicy. Taki opis bogów ateńskich mamy. Generalnie, jeżeli znamy jakąś patologiczną rodzinę, jakiś patologiczny dom, to tak wyglądał Olimp. To tak mniej więcej wyglądał Olimp. To nam pokazuje właśnie, jakich bogów czcili Ateńczycy. Byli to bogowie nieprzewidywalni, niczym nieskrępowani, dążący do spełnienia swoich zachcianek. Ludzie dla nich byli niczym. Tacy bogowie napędzają tylko i wyłącznie strach. Dlatego to była ciemna religia, była to religia pełna pesymizmu, jakby z perspektywy człowieka. Los człowieka był niepewny, nieznany, wszystko prowadziło do śmierci. Więc to była religia ciemna i pełna pesymizmu. A jaki jest Bóg Pawła? Na czym polega chrześcijaństwo? Apostoł Paweł zaczął mówić: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim. On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czy Go może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z Jego rodu jesteśmy. Jako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat, sędzią będzie człowiek, którego On ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Bóg, którego Paweł głosi, jest przede wszystkim stwórcą wszystkiego. On stworzył świat i wszystko, co na nim. Czyli Bóg stworzył wszystko, łącznie z człowiekiem. I ten Bóg jest Panem nieba i ziemi. On panuje zarówno na niebie, jak i na ziemi. A to pokazuje nie tylko Jego potęgę i moc, ale też pokazuje Jego wielkość, ogrom, wspaniałość. Dlatego też Bóg, którego Paweł głosi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych przez ludzi. Nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Ten Bóg tego nie potrzebuje. Żadna świątynia nie jest w stanie oddać chwały Jemu, żadna świątynia nie jest w stanie Go pomieścić, można powiedzieć. W związku z tym ten Bóg nie potrzebuje też systemu kapłańskiego. Nie ma świątyń, nie ma świątyń, nie ma potrzeby, aby był jakikolwiek system świąt, czy też system ofiarniczy, czy też kapłanów, takich jak to rozumieli Ateńczycy. Dlaczego Ateńczycy budowali te wszystkie obiekty kultu? No, związane było to z tym, jak postrzegali swoich bogów. I tutaj posłużę się pewną ilustracją, która mam nadzieję, że pomoże nam lepiej zrozumieć Ateńczyków. Czy kiedykolwiek widziałeś albo miałeś do czynienia z rozpuszczonym dzieckiem? Z rozpuszczonym, tak? Które nie zna żadnych granic, którego rodzice nie dyscyplinowali. Takie dziecko jest skupione wyłącznie na sobie. Takie dziecko podąża wyłącznie za swoimi zachciankami. I takie dziecko, jeżeli nie otrzyma tego, co chce, potrafi dać popalić swoim rodzicom. Wpada w furię, tak? Rzuca się, tarza się, krzyczy. Robi wszystko, żeby tylko osiągnąć to, co chce. Więc rodzice właśnie takiego rozpieszczonego, rozpuszczonego dziecka, że robią wszystko, żeby tylko dziecko w tą furię nie wpadło. Żeby tylko utrzymać go w spokoju. Chodzą wokół tego dziecka na paluszkach, spełniają wszystkie jego życzenia. Robią to, co dziecko chce, żeby tylko był spokojny. I podobnie jest z bogami Ateńczyków. Ci bogowie są takimi rozpuszczonymi dzieciakami, a rolą ludzi jest zapewnić im wszystko, byle tylko ci bogowie nie wpadli w gniew. Więc cały ten system religijny był tak ustawiony, żeby ci bogowie byli zadowoleni. A żeby byli zadowoleni, to trzeba było im dać to, czego pragną. Więc w pewnym sensie ci bogowie byli zależni od ludzi, ponieważ mieli swoje potrzeby. Bóg Pawła, Bóg chrześcijan, Bóg Żydów, tak? Nie ma potrzeb. Nie ma potrzeb. Bóg chrześcijan jest samowystarczalny. Przecież to On stworzył świat, On stworzył sam z niczego i stworzył wszystko, co na Nim. Więc On nie potrzebuje niczego, szczególnie od swojego stworzenia. Dlatego też nie mieszka w świątyniach, ani nie potrzebuje tego całego systemu religijnego, który w jakiś sposób spełniałby Jego pragnienia. Bóg chrześcijan jest po prostu inny. Jest inny, ponieważ Bóg chrześcijan jest dawcą. On przede wszystkim daje. On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Więc Bóg jest nie tylko stwórcą, Bóg też podtrzymuje całe swoje stworzenie. Bóg, dając życie i tchnienie i wszystko, podtrzymuje życie swojego stworzenia. Bóg jest dawcą i dzięki Niemu całe stworzenie funkcjonuje. A jaka jest rola człowieka w tym świecie, który Bóg stworzył i który podtrzymuje Bóg? To Bóg postawił człowieka na ziemi, aby ją zamieszkiwał. Bóg wyznaczył narodom czas i granice ich zamieszkania. Ten Bóg chce, aby człowiek go szukał. Więc Bóg jest zainteresowany człowiekiem. Bóg jest zainteresowany jego losem. I Bóg chce relacji z człowiekiem. Bóg jest zainteresowany, żeby człowiek był blisko Niego. Dlatego Bóg chrześcijan nie jest jakimś odległym Bogiem, który jest daleko od nas nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. Jest On blisko człowieka, ponieważ interesuje się jego losem i chce mieć z nim związek, chce mieć z nim relacje. I to prowadzi nas do natury Boga. Jeśli Bóg jest stwórcą wszystkiego, jeśli Bóg jest dawcą, jeśli Bóg jest blisko, to w zasadzie możemy powiedzieć, że w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Od Niego pochodzimy. Jesteśmy w pewnym sensie Jego potomstwem. On nas stworzył. Nie jesteśmy bogami. ale jesteśmy żywymi istotami stworzonymi przez Boga, który jest blisko każdego z nas. W związku z tym Boga nigdy nie powinniśmy przedstawiać w kategoriach nieożywionej natury lub w kategoriach ożywionej natury, albo w kategoriach sztuki czy też ludzkiej myśli. Więc jeśli weźmiemy jakiś posąg, który jest wytworem ludzkiej sztuki i ludzkiej myśli, to możemy być pewni, że ten posąg w żaden sposób nie oddaje tego, kim Bóg jest. Taki posąg jest wprost zaprzeczeniem natury Boga, który jest żywy. Może być on cały ze złota, ze srebra, może być wykonany z drogich kamieni, może być wykonany przez najlepszego i najwspanialszego artystę czy rzemieślnika, ale cokolwiek ten artysta zrobi, to i tak będzie to tylko i wyłącznie wypaczenie osoby Boga. Dlatego taki sposób oddawania Bogu czci będzie grzechem. Będzie obrazą dla Boga. Bo ten posąg czy ten obraz będzie tylko i wyłącznie wypaczał, zniekształcał Boga. Więc Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi do opamiętania. I to jest rola Pawła. Bóg, którego Paweł głosi, Bóg chrześcijan, wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby odwrócili się od tego grzechu między innymi, od grzechu bałwochwalstwa. Bóg też wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie osądzi wszystkich ludzi. I ten sąd dokona się przez Jezusa, Bożego Syna, którego Bóg wzbudził z martwych, na potwierdzenie tego. Zatem Bóg jest sprawiedliwy. Ten Bóg widzi, że człowiek grzeszy, ale mimo to wychodzi do człowieka i ostrzega i wzywa do opamiętania. Pomimo to posyła mediatora, żeby pojednał ludzi z sobą, z Bogiem. Dlaczego Bóg to wszystko robi? Ponieważ dba o człowieka, ponieważ Bóg jest dobry, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Bóg Pawła, Bóg chrześcijan jest inny od bogów Ateńczyków i różnica jest kolosalna. Taki Bóg kocha człowieka. Takiego Boga można kochać. Nie jest on jak rozpuszczone dziecko. Jest nieprzewidywalny, jak wpadnie w furię. Jest on jak pasterz, który, gdy jedna z owiec się zgubi, idzie jej szukać. Czytaliśmy wcześniej o Żydach, którzy spotykali się w synagodze, w Tesalonikach i w Berei. Ale kto się przyłączał do Pawła? Grecy. Grecy się przyłączali. Oni byli w synagodze. Dlaczego byli w synagodze? Ponieważ Bóg Żydów był dla nich atrakcyjny w porównaniu z tym, co im prezentowała ich pogańska religia. Dlatego tylu pogan było przyciągniętych do judaizmu. Więc taki obraz mamy tej religii pogańskiej, tak, apostoł Paweł na to patrzył, ale też widzimy, co apostoł Paweł powiedział, jakiego Boga przedstawił, pokazał, jaka jest różnica i ta różnica jest kolosalna. Każdy z nas ma w swojej głowie jakieś wyobrażenie tego, jaki Bóg jest. Kiedyś przez długi czas myślałem, że Bóg jest po prostu podły. Najprościej mówiąc, że tylko czeka, aż gdzieś się potknę, aby mi pomóc w jakiś sposób przez to dokopać. A jak mi dokopię, to wtedy poprawi mu się humor, bo inaczej to cały czas jest zły, cały czas jest wkurzony. A jak się potknę, to będzie miał powód, żeby się na mnie wyładować. Ale takie postrzeganie Boga nie ma nic wspólnego z tym, jaki Bóg jest w rzeczywistości. To po prostu jest pogański obraz Boga. Obraz Boga wzięty z pogaństwa. Jest to postrzeganie właśnie Boga wzięte z pogaństwa. To tak, jakby wziąć Zeusa i zmienić mu nazwę. Jahwe. Bóg. Ale czy o to w tym chodzi? Czy chrześcijaństwo polega na tym, że weźmiemy pogańskich bogów i pozmieniamy im imiona na te właściwe, na te biblijne? Jak ty postrzegasz Boga? Po pogańsku czy po chrześcijańsku? A co Bóg mówi na temat czczenia bożków? Może nawet od tego powinniśmy zacząć. Bóg jest bardzo jasny w tej kwestii. W dekalogu, w dziesięciorgu przykazań Pan Bóg powiedział, 5 Księga Mojżeszowa, 5 rozdział 7-10, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie bóstw, żadnych wyobrażeń, czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, nisko na ziemi albo głęboko w wodzie. Żadne zwierzęta, żadni ludzie, tak? Żadnych wyobrażeń, żadne gwiazdy, słońce, księżyc, nic. Nie składaj im pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Jednym słowem, bałwochwalstwo jest wyrazem nienawiści do Boga. Bóg tego nienawidzi. Dlatego Bóg tak każe bałwochwalstwo. Jak myślisz, co poczułby Paweł, patrząc na Kościół dominujący w naszym kraju, widząc te różne posągi, obrazy, relikwie, którym oddawana jest cześć? Jeżeli porównamy zewnętrzną formę greckiego pogaństwa z zewnętrzną formą w Kościele rzymskokatolickim, to jaka jest różnica? Jaka? Ateńczycy czcili Atenę. Modlili się do niej, składali jej ofiary, budowali jej świątynie, budowali jej posągi. Wszystko było na bogato. Był cały system kapłański, religijny zbudowany wokół tego kultu, system dewocjonaliów. Spójrzmy na kult Marii, Matki Jezusa w Kościele rzymskokatolickim. Ludzie modlą się do niej, ludzie budują jej świątynie, budują jej posągi, do których ludzie się modlą, malują jej obrazy, przed którymi ludzie się modlą. Jest cały system kapłański, system świąt i modlitw. Zatem jaka jest różnica? Jest wyłącznie w treści. Tak, jest wyłącznie w treści. Forma pozostała ta sama. Jest żywcem ściągnięta z pogaństwa. Dlatego jest to w czystej postaci bałwochwalstwo. I to widzimy, no niestety, ale w całym Kościele rzymskokatolickim. Forma pozostała pogańska. Zmieniły się tylko nazwy. Może nie ma tylu bogów, ale za to mamy cały tabun świętych, którym oddaje się cześć. Mamy mnóstwo relikwii, którym oddaje się cześć. Mamy mnóstwo posągów, ołtarzy, obrazów, którym oddaje się cześć. Mamy cały system dewocjonaliów, który poniekąd wspiera cały ten kult. Więc jest to po prostu pogańska forma oddawania czci. Różnica pomiędzy tym, jak Ateńczycy czcili swoich bogów, a tym, jak rzymscy katolicy czczą swoich bogów, jest żadna. Czy swojego Boga, jest żadna. Jedyna zmiana, jaka zaszła, jest taka, że przyjęto nazewnictwo chrześcijańskie, że włożono tam chrześcijańskie treści. Ale czy taka zmiana coś daje? Czy zmiana treści nazewnictwa jest wystarczająca? Wyobraźmy sobie, że mamy szklankę pełną brudnej wody, czarnej wody. Odlejmy z tej szklanki pół tej brudnej wody, dolejmy czystej. Co się zmieni? Mniej brudna będzie. Ta woda dalej będzie brudna, może mniej, ale będzie dalej brudna. Tak, więc... Dokładnie, więc może inaczej. Weź szklankę szlamu, szamba, opróżnij w połowie, dolej czystej wody, napijesz się tego? Nie, nie, tak. Nie wystarczy zmienić, włożyć tylko chrześcijańską nomenklaturę, nazewnictwo. Nie wystarczy włożyć chrześcijańskie treści, ponieważ forma jest pogańska i czy chcemy tego, czy nie, to ta forma wpłynie na te treści, je zniekształci, je zabrudzi. Więc taka zmiana jest niewystarczająca. Trzeba szklankę opróżnić całkowicie i wlać czystej wody. Trzeba się pozbyć wszystkich tych pogańskich treści, jak i pogańskiej formy. I dopiero wtedy będziemy mieli właściwą i formę, i treść. Jeżeli nie będziemy ostrożni, jeżeli nie będziemy z uwagą słuchać i naśladować Pana Jezusa, to też możemy znaleźć się w podobnym miejscu, w którym znajduje się Kościół rzymskokatolicki. Tak? Nie jesteśmy zaszczepieni, nikt z nas, na to, żeby odejść od Boga. To widzimy w historii chrześcijaństwa, widzimy w historii Żydów. Tak? Żaden człowiek nie jest zaszczepiony, żaden Żyd nie był zaszczepiony przeciwko innym, na inne bóstwa. Jeżeli nie będziemy uważni, to znajdziemy się w takim samym miejscu jak Kościół rzymskokatolicki, tylko że z innej strony, można powiedzieć, bo może forma będzie właściwa, ale treści będą pogańskie. I to się dzieje już od jakiegoś czasu w kościołach protestanckich. Być może forma została zachowana, właściwa, ale usunięto z tej formy chrześcijańskie treści, usunięto bóstwo Jezusa, zostawiono tylko i wyłącznie Jego człowieczeństwo, usunięto Biblię jako Boże Słowo i wsadzono coś innego, więc treści zostały wsadzone, można powiedzieć, pogańskie. Więc różnica wtedy będzie żadna, tak? Tylko będzie inna forma, ta sama forma może właściwa, bo chrześcijańska, ale treści pogańskie, co nie znaczy, że i wtedy te treści pogańskie wypaczają formę. Być może, więc cały czas musimy wracać do Bożego Słowa i cały czas musimy badać siebie, czy trzymamy się Chrystusa, czy trzymamy się Jego Słowa. Cały czas potrzebujemy się reformować. Jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy grzesznikami i dlatego musimy trzymać się Boga, trzymać się Chrystusa i Jego Słowa. Być może jesteś zszokowany tym, co usłyszałeś, być może zrozumiałeś, że faktycznie pewne kościoły mogą być chrześcijańskie tylko z nazwy. Być może zobaczyłeś, że pewne kościoły są w swojej formie pogańskie. Być może oburza cię to tak samo, jak oburzyło to Pawła, kiedy widział Ateńczyków oddanych bałwochwalstwu. Co z tym zrobić? Postąp, jak Paweł postąpił z Ateńczykami. Paweł nie poszedł do Ateńczyków, nie zwyzywał ich od bałwochwalców, którzy skończą w piekle, dla których nie ma już ratunku. Niestety niektórzy chrześcijanie postępują właśnie w taki sposób, ale to nie jest metoda. Paweł nie zwyzywał Ateńczyków od ignorantów, nie nazwał ich głupcami czy ślepcami. Apostoł Paweł był wzburzony ich pogaństwem, ilością tych bożków, ale Paweł pamiętał, że to są po prostu grzesznicy. To są grzesznicy i dlatego miał dla nich wiele współczucia. I dlatego zaczął mówić im o Bogu chrześcijan w takim miejscu, czy zaczął od ich religijności i wskazał, że są religijni. Tak, dla nich to, tak można powiedzieć, połechtało może, ale generalnie Paweł obszedł się z nimi bardzo łagodnie i przeprowadził ich przez pewien, można powiedzieć, proces, pokazał im różnicę, ale też pokazał w sposób delikatny. Okazał im szacunek, a potem delikatnie pokazał, że Bóg, którego on głosi, jest inny niż ich bogowie. W związku z tym dał im delikatnie do zrozumienia, że się mylą, tak? Że to nie jest droga do Boga. I potem poprowadził ich do Pana Jezusa Chrystusa. Musimy pamiętać też, że to, co czytamy, to jest pewien skrót, streszczenie tego, co Paweł powiedział. Bo ile nam zajęło przeczytanie tego fragmentu? Minutę? Czy tych kilku wersetów? Minutę, dwie, więc nie sądźmy, że Paweł wstał i mówił przez minutę czy dwie. Nie, on po prostu rozwijał te kwestie. To są tylko wypunktowane rzeczy, ale on rozwijał. Więc Paweł poprowadził ich, używając ich własnej literatury, ich własnych poetów, bo tam są cytaty z poetów pogańskich. I pokazał im, że nawet ich rodacy myślą w podobny sposób, I jakby przeprowadził ich, nie tak szokowo, właśnie do Chrystusa ich poprowadził. Dlaczego do Pana Jezusa Chrystusa? Można zapytać. Dlaczego poprowadził ich do Chrystusa? Powód jest prosty. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w 22, 23 wersecie mamy jego słowa zapisane. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. I Bóg potwierdził te słowa, wzbudzając Jezusa z martwych. Jeśli chcesz czcić prawdziwego Boga, jeśli chcesz mieć związek z prawdziwym i żywym Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi, to potrzebujesz Pana Jezusa Chrystusa. Od Niego zaczyna się oddawanie czci Stwórcy. I to Pan Jezus powie Ci, jak możesz Boga czcić. Chrystus jest arcykapłanem. Chrystus jest arcykapłanem tego wyznania, tej prawdziwej wiary w Boga. Chrystus też jest jedyną świątynią Boga, ponieważ On nie jest zbudowany ręką ludzką. Jest Bogiem i człowiekiem. Ta świątynia nie została zbudowana rękami ludzkimi. Kiedy Jezus powiedział, zbóżcie tę świątynię, a ja ją zbuduję, ja odbuduję w 3 dni. Kiedy, tak, o czym myślał? Nie myślał o tej fizycznej świątyni, ale o świątyni swojego ciała, ponieważ On jest świątynią Boga. Chrystus też jest arcykapłanem, który złożył Bogu ofiarę. Jest to ofiara przebłagalna za nasze grzechy. I ta ofiara jest doskonała i w związku z tym jest też jednorazowa. Ta ofiara nie wymaga powtarzania, więc w Chrystusie jest wszystko, co jest potrzebne nam do tego, abyśmy Boga czcili. Dlatego potrzebujemy właśnie Chrystusa. I dlatego Paweł poprowadził swoich słuchaczy właśnie do Chrystusa, do Pana Jezusa Chrystusa. Czczenie Boga zaczyna się od czczenia Chrystusa. Bóg wzywa Cię dziś do opamiętania i wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Czy odpowiesz na to wezwanie? Czy odpowiesz opamiętaniem i poddaniem się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi? Jeżeli nie czcimy Boga, tak jak Pan Jezus nam każe, to nie czcimy Boga w ogóle. To nie czcimy Boga w ogóle, ponieważ Bogu oddaje się cześć poprzez Pana Jezusa Chrystusa. I nie tak, jak mamy to wyobrażenie, poprzez system kapłanów, poprzez różne ofiary, które trzeba zanosić, poprzez różne święte miejsca. Nie. To trzeba zmienić całkowicie sposób myślenia o Bogu. Tak? Bóg jest Stwórcą, Dawcą, On nie potrzebuje od nas niczego, my potrzebujemy od Niego wszystkiego. Bóg nie mieszka w świątyniach, Bóg nie potrzebuje świątyń, chociaż miał w Starym Testamencie świątynię, ale była ona tylko jedna. I była ze względu na ludzi, ponieważ ludzie potrzebowali coś zrobić ze swoim grzechem. Dlatego było potrzebne miejsce, gdzie Boże imię będzie przebywać i będą oni mogli dokonać przebłagania za swoje grzechy. Więc to było ze względu na ludzi, ale była tylko jedna. I dalej jest tylko jedna świątynia i tą świątynią jest Pan Jezus Chrystus. Nie ma innej. W związku z tym w pewnym sensie nie trzeba, nie ma wśród chrześcijan, nie ma czegoś takiego jak podziału na kapłanów i na laików. W chrześcijaństwie każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, każdy narodzony na nowo jest kapłanem Ducha, kapłanem Boga. Ma przystęp do Boga. Więc nie ma sensu takiego samego systemu kapłańskiego budować, tworzyć, jaki był po prostu w religiach pogańskich. Dlatego potrzebna jest zmiana pewnego sposobu postrzegania Boga, rozumienia Boga i dlatego Paweł opowiada te różne rzeczy, żeby pokazać, że Bóg chrześcijan jest inny od bogów pogańskich. I w związku z tym też oddawanie Jemu czci ma inną formę, ma inny cel, jest w inny sposób. Bogu oddaje się cześć w jaki sposób? Poprzez Pana Jezusa Chrystusa, poprzez posłuszeństwo Jemu. Poprzez posłuszeństwo Jemu. Można chodzić do kościoła, można chodzić na kolanach do świętych miejsc, można robić tysiące różnych rzeczy, ale jeżeli nie jest się posłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi, to się nie oddaje Bogu czci. To jest to po prostu bałwochwalstwo. Amen.